Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Dzisiaj z Bydgoszcza. Witają się z Państwem
ojciec Piotr Detlaff,
Gabriela Gawron.
Proszę Państwa, reportaż interwencyjny Po stronie prawdy. My doskonale znamy ten powielający się scenariusz. Komercjalizacja, prywatyzacja, wyprzedaż majątku narodowego, ludzie na bruk. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Bydgoszczy. Zakłady chemiczne Zachem, największy pracodawca w regionie. Ponad 700 pracowników. Plus spółki kooperujące, 2000 ludzi. Ci ludzie dzisiaj boją się o swoją przyszłość. Mogą wylądować na bruku. Po stronie prawdy zapraszam, warto być razem z nami.
Pan Andrzej Werner, przewodniczący NSZZ Solidarność Zachem S.A. Panie przewodniczący, zakład ten funkcjonuje już od bardzo wielu lat. Może na początek tego programu poproszę o przybliżenie historii tego zakładu i taką specyfikę i znaczenie tego zakładu dla Bydgoszczy, ale także i dla całego regionu.
Nasz zakład istnieje już ponad 60 lat. Główne nasze produkty TDI i EPI. Przedtem mieliśmy jeszcze Wydział Pianek i Wydział Tworzyw Sztucznych. Niestety na tą chwilę naszymi głównymi produktami jest TDI i EPI. TDI to produkt potrzebny w przemyśle meblarskim, motoryzacyjnym. Używany jest również, EPI jest używane do produkcji lakierów i żywic syntetycznych. Na tą chwilę, tak jak mówiłem, zostaliśmy pozbawieni przez Ciech zakładu pianek, w którym dwa lata temu włożyliśmy ze środków własnych, zaznaczam, obrotowych, 33 miliony ponad. Ciech zapłacił nam za zakład pianek około 50 milionów. Słyszymy, że w tej chwili są kupcy, którzy chcą dać 150 milionów, a więc jest to jawny drenaż zakładów chemicznych. Wyniki na tą chwilę są, można powiedzieć, złe, ale tylko dlatego, że Ciech nie odbiera aminy z firmy Air Products ze Stanów. Strona społeczna jest w posiadaniu listu, który firma Air Products wysłała do Ciechu, że są gotowi do roku 2018 przysyłać nam aminę. I za to, że nie odebraliśmy w miesiącach od lipca do września określonej ilości aminy, musimy zapłacić 1 370 000 dolarów. I na tą chwilę, z tego co widać, zarząd Ciechu nie ma żadnego pomysłu. Nie miał go od roku 2006, bo tak trzeba powiedzieć. Nie doczekaliśmy się żadnych inwestycji. Gdyby te inwestycje chociażby w 60% były zrealizowane, dzisiaj tutaj nie stalibyśmy i nie rozmawiali o czekającej nas likwidacji Zachemu.
Sytuacja bardzo niepewna dla wielu pracowników i dla ich rodzin, ale także dla wielu firm kooperujących z zakładem. Jakie znaczenie jest tego zakładu dla Bydgoszczy i całego regionu?
Jest to jeden z największych zakładów. No może PESA jest porównywalna. Ale jest to zakład, który zaspokaja, jeżeli chodzi o rynek polski, wszystkie zakłady meblarskie i, tak jak mówię, motoryzacyjne. Jesteśmy też, zaspokajamy potrzeby w 80%, jeżeli chodzi o kwas solny. I to dla firm, które mają znaczenie strategiczne dla Polski, czyli elektrociepłownie, które używają kwasu do zmiękczania wody. Wszyscy ci nasi klienci będą zmuszeni do korzystania z wyrobów oferowanych przez firmy niemieckie lub inne światowe, które są na tym rynku. My mieliśmy, można powiedzieć, znaczące miejsce. Zawsze potrafiliśmy wszystko sprzedać. Niestety sprzedaż ta, i trzeba tutaj to uzmysłowić, bo przeciętny telewidz nie wie, w czym jest właściwie rzecz. My sprzedajemy, a to znaczy Ciech sprzedaje, bo sprzedaż TDI została zabrana z Zachemu i przeniesiona do Ciechu. Sprzedaje za określoną wartość nasz towar, doliczając do tego marży. No trudno, żeby produkt był opłacalny przy tak wysokich marżach. To jest po prostu niemożliwe. No i przede wszystkim brak, totalny brak inwestycji. To jest przyczyna. A jeżeli chodzi tutaj o nasz bydgoski rynek, przykład pierwszy z brzegu. Spółka Zachem UCR. ponad 300 ludzi. Jest to spółka, która utrzymuje ciągłość ruchu naszych instalacji. 80% prac pochodzi z kontraktu zachemowskiego. Jeżeli Zachem będzie likwidowany, instalacje zamknięte, UCR pada, a co gorsza, rok temu został sprzedany do prywatnego konsorcjum. Jest to celowa sprzedaż, żeby ci ludzie na dzień dzisiejszy poszli bez żadnych pieniędzy. W tej chwili jest tam tak ciężka sytuacja, że muszą zbierać na wypłaty. I z tego, co słyszeliśmy dwa dni temu, prezes nie wie po prostu, czy uda mu się zebrać te pieniądze. A już nie mówię o odprawach takich chociażby kodeksowych. Jest to bardzo ciężki temat.
Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Werner, przewodniczący NSZZ Solidarność Zachem S.A. po stronie prawdy.
Pan poseł Tomasz Latos. Panie pośle, ponad 700 miejsc pracy bezpośrednio w Zachemie, zakłady kooperujące, suma 2000 plus rodziny. Kolejna rzesza, ogromna rzesza ludzi bezrobotnych może w Bydgoszczy wylądować, brzydko mówiąc, na ulicy.
To niewiarygodny skandal. Kolejny raz Platforma Obywatelska pokazuje, że nie potrafi rządzić Polską albo potrafi myśleć tylko o swoich interesach. Nie wiem, co tutaj jest gorsze, czy niekompetencja, czy swego rodzaju kolesiostwo i celowe działanie na szkodę takich firm jak chociażby Zachem. Należy przypomnieć, że w latach 2006-2007 Zachem po okresie trudnym wychodził na prosto, miał kilkadziesiąt milionów zysku. Owszem, była wtedy dobra koniunktura gospodarcza, ale były też zmiany, była restrukturyzacja, był pomysł, co robić dalej. Był pomysł również na inwestycje w Zachem na 500 mln zł. Niestety nowa ekipa po przegranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach dokonała zmiany. Najpierw zmiany w Ciechu, a następnie również zmiany w Zachemie. Nominowano zarząd według klucza partyjnego, według kolesiostwa, niekompetencji. I po pierwsze zablokowano inwestycje, które miały być realizowane w Zachemie, a po drugie dokonano szeregu dziwnych ruchów gospodarczych, nazwijmy to w ten sposób, zarówno w tej firmie, jak i na poziomie samego Zachemu. No ale cóż, no jeżeli dobrym CV jest przynależność do Platformy Obywatelskiej, do władz Platformy Obywatelskiej, nieokreślone kompetencje, to później mamy tego efekty. Ja jestem zwolennikiem tego, aby politycy nie mieszali się w taki sposób do zarządzania jakąkolwiek firmą, a tutaj nie tylko, że zarządzano, to jeszcze zarządzano w sposób tragiczny, haniebny wręcz. Wreszcie to wszystko jeszcze było wspierane przez różnego stopnia działania polityków. Interpelacje, które były wysyłane, to miały służyć ponagleniu, aby jeszcze szybciej prywatyzować. Pani poseł Piotrowska pytała, czemu tak wolno idzie ta prywatyzacja. Pytała ministra Jasińskiego, a następnie również o prywatyzację pytała ministra Grada. Wtedy dowiedziała się z odpowiedzi na swoją interpelację, że prywatyzację, tą za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, przeprowadzono w sposób maksymalnie racjonalny i najlepszy. Tak ocenił bądź co bądź minister, no przecież Platformy Obywatelskiej. Natomiast, no co dalej? Co dalej, to widzieliśmy później. W imię tego, że kto inny proponował inwestycje, no wyrzucono to wszystko do kosza i w zamian nie zaproponowano nic. Co więcej, przedłużono wspomniany tutaj kontrakt na aminę, który był do roku 2012, do roku 2018 w sposób, no co najmniej nieracjonalny z punktu widzenia ekonomicznego, patrząc na cenę na rynku i na sytuację, w której się Zachem znajdował, czy znajduje obecnie, zamiast na przykład szukać w Polsce możliwości produkcji wspomnianej aminy.
Dzisiaj coraz głośniej, panie pośle, mówi się o obecnej w tym zakładzie pracy niegospodarności. Niegospodarności, która doprowadziła nas do tego momentu, w którym dzisiaj mówimy o 2000 ludzi, którzy mogą utracić pracę.
Niestety, na końcu są biedni pracownicy, którzy są pokrzywdzeni. Zapewne prominenci znajdą zatrudnienie, czy już znaleźli zatrudnienie w innych firmach, jakoś sobie w życiu poradzą, dostaną sowite odprawy, znajdą zatrudnienie w innych miejscach, natomiast pracownicy znajdą się na bruku, a zakład ulegnie likwidacji. Zresztą trzeba powiedzieć od razu, nie pierwszy to zakład w Bydgoszczy, który ulegnie likwidacji, bo przecież wcześniej za czasów rządów Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czyli de facto tych samych ludzi, również dokonywano w cudzysłowie udane komercjalizacji i prywatyzacji innych bydgoskich zakładów, po których już śladu nie ma, bądź jest zupełnie minimalna produkcja, a grunty są co najwyżej do sprzedaży, do zagospodarowania na inne cele.
Widzimy, że te procesy doprowadzają również i do takiego stopnia, o którym trzeba powiedzieć, że my stajemy się tylko i wyłącznie rynkiem zbytu, a to, co mogłoby być także mechanizmem napędzającym naszą gospodarkę, jest poprzez ludzi z odpowiedniego układu wstawionych na poszczególne stanowiska, rozkładane na łopatki.
No niestety, to co w tej chwili robi Ciech, to jest jakaś kpina z pewnej racjonalności. No sprzedaje know-how zakładu, sprzedaje możliwości sprzedaży produktów, czyli jednym słowem wydrenowuje z tego co najcenniejsze zakład po to, aby uniemożliwić mu dalsze funkcjonowanie. A Niemcy pewnie się śmieją, pewnie się cieszą, przy polskiej granicy będą mogli rozwijać swoją fabrykę i będą mogli sprzedawać produkty, które równie dobrze mogły być produkowane i sprzedawane w Zachemie. No ale to już, jak widać, Ciechu nie interesuje. Miejmy nadzieję tylko, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zablokuje to działanie, a wreszcie w rządzie ktoś się obudzi, być może pod wpływem tego programu podejmie jakąś interwencję w Ciechu i wreszcie zacznie się tutaj inwestować i pomagać dla podźwignięcia z tego upadku zakładu.
Dziękuję serdecznie. Powrócimy jeszcze do rozmowy. Pan poseł Tomasz Latos. Ogromna niegospodarność, ale nade wszystko pewien układ, który w tym momencie w likwidacji tego zakładu staje przed naszymi oczyma. Układ polityczny.
Pan Grzegorz Lewicki, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Zachem S.A. Panie Grzegorzu, jako pracownicy próbowaliście na różny sposób bronić waszego zakładu, między innymi poprzez wysyłanie różnego rodzaju pism, między innymi do premiera Tuska, ale również innych instytucji.
Tak, pani redaktor, jeżeli chodzi o ten rok, od 1 czerwca do dnia dzisiejszego wystosowaliśmy 5 pism do premiera Polski Donalda Tuska. Jedno pismo było poparte przez niektórych posłów ziemi bydgoskiej, między innymi tu obecnego posła PiSu pana Latosa, i na żadne z tych pism nie dostaliśmy odpowiedzi. W tych pismach prosiliśmy o pomoc, jakąkolwiek dla naszego zakładu. W tych pismach wyszczególnialiśmy rzeczy, które według oceny naszej zarząd Ciechu nie realizował. Zarząd Ciechu był zobowiązany przez pakiet prywatyzacyjny przeprowadzić tu inwestycje. Niestety, zarząd Ciechu nadzorowany przez Ministerstwo Skarbu, bo nadzór właścicielski nad pakietem prywatyzacyjnym miało Ministerstwo Skarbu. W naszej ocenie ten nadzór był bardzo słaby, bo strona społeczna, nie tylko Związek Zawodowy Solidarność, ale wszystkie związki działające w Zachem S.A. oceniają, że inwestycje z pakietu prywatyzacyjnego w gotówce przez Ciech nie zostało zainwestowana tu ani jedna złotówka. Pisaliśmy w okresie gdzieś 3 lat o spotkanie z ministrami skarbu, to znaczy z ministrem ostatnio Budzanowskim, to gdzieś jest około 2 lat. Prawdopodobnie, zaznaczam, prawdopodobnie dojdzie do spotkania w piątek na Komisji Trójstronnej Dialogu Społecznego w Warszawie, ale nie mamy takiej pewności. Po tej komisji ma odbyć się spotkanie z zarządem Ciechu, z zarządem Zachemu i z wiceministrem Bombasiem, który potwierdził swoje spotkanie, Baniakiem, przepraszam, który potwierdził swoje spotkanie. Nie wiemy, czy zaszczyci nas minister Budzanowski. Jeżeli chodzi o wiedzę ministra Budzanowskiego dotyczącą Zachemu, no w dzisiejszej chyba Gazecie Pomorskiej pojawia się taka suma, żeby Zachem uratować, trzeba zainwestować tutaj 3 miliardy złotych. Nie wiemy, do czego to odnieść. W naszej ocenie mamy swoją technologię gazową, którą na dzień dzisiejszy wstępnie sprzedano do Niemiec. Mamy swój pomysł na halę elektrolizy, którą byśmy mogli za nieduże pieniądze zmodernizować. Mamy technologię gliceryny nową. Mamy oczyszczalnię ścieków też. Między innymi część tych inwestycji była zrobiona z pieniędzy unijnych. I w tym momencie mówi się nam, że to wszystko jest niepotrzebne. Mówi się nam, że jeszcze mało tego, że jakby pracownicy byli winni. Państwo widzicie, ilu ludzi, do czego jakby doprowadzono w Polsce. Ludzie boją się protestować, co mają zgodnie z konstytucją prawo do tego. Ludzie powinni nie bać się, nie wstydzić się przede wszystkim walczyć o swoje miejsca pracy. Boją się, wstydzą się może, nie wiem, ale do takich sytuacji tu w Zachymie dochodzi. Byliśmy na dwóch protestach. Jeden protest odbył się w Warszawie przy budynku Ciechu. Bardzo wysoki budynek. Tam też mieści się pewna telewizja TVN-u. Myśleliśmy, bo mieliśmy takie wstępne zapewnienia, że ktoś nas wysłucha, jeżeli chodzi o media krajowe. No niestety nie doszło do takiego czegoś. Tu regionalnie jakoś prasa, media nas wspierają, można powiedzieć. Tam niestety na szczeblu krajowym nie mamy takiej możliwości, nie mamy przebicia. W naszym odczuciu coś niedobrego w tym państwie się dzieje, jeżeli w Polsce nikt nie myśli o 2000 miejsc pracy. Tym bardziej, że budżet państwa nie zainwestował w Zachem złotówki. A myśmy pisali do premiera, do ministra skarbu, żeby pomógł z tak zwanych z naszych własnych pieniążków, to znaczy z budżetu państwa, udzielił nam pomocy publicznej, żeby znalazł gwaranta i rozwinął ten zakład. Dlaczego to wszystko się opłaca w Niemczech? W Niemczech zwykły aparatowy zarabia 3000 euro. U nas zwykły aparatowy zarabia 3,5 do 4000 złotych. To koszta pracownicze są dużo większe po stronie niemieckiej, ale im się opłaca. Nam nie.
Panie Grzegorzu, jak kształtowały się zarobki zarządu Ciechu w dobie kryzysu i trudnej sytuacji waszego zakładu?
Panie redaktor, w dobie Zielonej Wyspy tego rządu, a tym bardziej naszego posła Sikorskiego, zarobki zarządu Ciechu, ostatniego zarządu Ciechu, kształtowały się na poziomie. Andrzej Bombaś w 2010 roku zarobił 260 tysięcy wynagrodzenie zasadnicze w skali roku. Wynagrodzenie z tytułu w radach nadzorczych 73 tysiące, ogółem zarobił 333 tysiące. Ryszard Kunicki, prezes zarządu Ciechu poprzedniego, wynagrodzenie zasadnicze 948 tysięcy złotych. Premia półroczna 616 tysięcy. Dopytywaliśmy na spotkaniu w Ciechu, skąd taka duża premia, jeżeli od 2006 roku akcje Ciechu kształtowały się na giełdzie 160 zł. Dzisiaj jest średnio 20 zł. Cały czas spadały. Odpowiedź dostaliśmy od pani z Ministerstwa Skarbu, że przeprowadzono konsolidację długu ciechowskiego. To znaczy, jest tam chyba z 17 banków przeniesiono ten dług, skonsolidowano w 6 bankach. Za to udzielono premii 600 ponad tysięcy panu prezesowi Ciechu. A ci panowie, którzy wyprowadzili, zadłużyli się w 17 bankach, podejrzewam, że też dostali premię. I tak właśnie działały zarządy Ciechu. Pan Kunicki dostał w sumie razem z radami nadzorczymi prawie 2 miliony złotych. Artur Osuchowski, człowiek, który się ostał jeszcze w zarządzie Ciechu jako jedyny, zarobił w 2010 roku 1 229 000. Rafał Rybkowski 314 tysięcy. Robert Bednarski 1 370 000. Marcin Dobrzański 1 117 000. W 2011 roku ci panowie zarobili podobnie. Tylko pan prezes Kunicki skoczył troszkę wyżej, 2 058 000. Ja jako ślusarz muszę pracować w Zachymie, czy w obojętnie w jakiej firmie, żebym zarobił te pieniążki 45 lat, sprzątaczka 100 lat. Nie o taką Polskę walczyliśmy.
Czy o taką Polskę walczyliśmy? Po stronie prawdy.
Reportaż interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy, drodzy Państwo, w Bydgoszczy. Zakłady Zachem, pan poseł Kosma Złotowski, panie pośle, także bardzo wiele zaangażowania i różnego rodzaju spraw związanych z tym zakładem stało się pańskim udziałem.
Tak, muszę powiedzieć, że od wielu lat już zwracaliśmy uwagę na sytuację Zachemu, na tragiczną sytuację i na to, jakie działania podejmuje zarząd. I kiedy upublicznialiśmy te nasze uwagi, to proszę sobie wyobrazić, dostawałem listy z kancelarii adwokackiej z groźbą, że jeżeli jeszcze raz będę się wypowiadał na tematy Zachemu i mówił źle o fabryce, to wtedy czeka mnie odpowiedzialność karna. Tymczasem był krótki okres, kiedy Zachem przynosił zyski i wtedy pokazano, że można żyć i można handlować TDI i epichlorohydryną z zyskiem. Potem władza się zmieniła, zmieniły się władze spółki i tej tutaj, czyli Zachemu i jego właściciela Ciechu i odstąpiono od całego programu, który miał doprowadzić do produkcji aniliny tu w Polsce na miejscu, no i ekspansji tego zakładu. Przez 4, prawie 5 lat poprzedni prezes, pan Konrad Mikołajski, nie robił nic, nie zwracał absolutnie żadnej uwagi na to, że program, który został zatwierdzony, nie jest realizowany. Prowadziło to, to była taka równia pochyła, prowadziło to jednoznacznie do upadku tego zakładu. Ten prezes nie zrobił nic, no i został w tym roku odwołany. Ale czy myśli ksiądz, że ma jakieś trudności? Otóż nie. Został dzisiaj wiceprezesem spółki, która zajmuje się dostarczaniem bydgoszczanom ciepła do domu. Ja myślę, że w tym roku jeszcze ciepło będzie, ale w przyszłym roku to, szanowni państwo, stawiajcie piece, kupujcie węgiel. Tak to wygląda. Dzisiaj opłaca się produkować TDI, dlatego że no przecież wszystko jest zrobione z różnego rodzaju pianek. To jest doskonały rynek. Dowodem na to jest to, że całą tę produkcję, całe kontrakty z Zachemu, no i technologię, kupuje dzisiaj koncern BASF. I ten sam koncern BASF w swojej głównej siedzibie w Ludwigshafen dzisiaj buduje fabrykę, która będzie produkowała co? No proszę zgadnąć, właśnie TDI. To znaczy im się opłaca, a u nas się nie opłaca. Jeżeli rząd, minister Skarbu Państwa ma takie podejście do sprawy, że u nas się nic nie opłaca, my możemy tylko przewozić to TDI z granicy zachodniej na granicę wschodnią, no to czy to jest minister Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej? Szanowni Państwo, no tutaj jednoznacznie chodzi o uwolnienie tego rynku dla kogoś innego. Ktoś inny ma czerpać te profity, które mógł czerpać Zachem. To zostało pokazane w ciągu tych 2 lat, że można. Mógł to robić Zachem, będą to robili Niemcy. Dzisiaj w Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł, że niektórzy inżynierowie i specjaliści od produkcji TDI znajdą zatrudnienie w BASF-ie.
Niemcom się opłaca, Polakom się nie opłaca, panie pośle. U nas tylko rynek zbytu, ale przy tym procesie ogromna skala bezrobocia. 2000 ludzi, którzy pójdą na bruk.
2000 ludzi, którzy pójdą na bruk, z pełną świadomością rządu, że to właśnie jego polityka do tego prowadzi. I dlatego 20 listopada Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zebrał się w Bydgoszczy, żeby właśnie przeciwko takiej polityce zaprotestować, żeby na przykładzie tego jednego zakładu zwrócić uwagę na sytuację całego przemysłu chemicznego w Polsce. No ale przecież nie tylko przemysłu chemicznego, bo z podobną sytuacją mamy do czynienia Kilka kilometrów dalej jest fabryka, która zajmuje się produkcją form wtryskowych do różnych plastikowych rzeczy. Dzisiaj wszystko jest zrobione z plastiku. Takie formy, no to jest złota żyła. Tymczasem Formet, bo tak się nazywa ta fabryka, doskonale wyposażony, z doskonałymi urządzeniami, które gromadził przez lata, z najnowocześniejszą bazą, z wspaniałymi fachowcami. Dzisiaj ten Formet pada, no bo się nie opłaca naszemu rządowi. Także no, my musimy przeciwko temu dzisiaj protestować, zwracać na to uwagę i mieć apel do wszystkich państwa. Pamiętajcie, kto to zrobił. Pamiętajcie, kto to zrobił i zadecydujcie w najbliższych wyborach, żeby ta władza wreszcie odeszła, bo ona szkodzi Polsce.
I skutki tych procesów bardzo często są nieodwracalne, panie pośle.
Niestety, skutki tych procesów bardzo często są nieodwracalne i powodują, że w Polsce mamy przemysłową pustynię, bo dzisiejsze inwestycje, te infrastrukturalne, to oczywiście jest duża wygoda dla ludzi, jeżeli te inwestycje w końcu zostaną skończone, no ale inne inwestycje, no to przede wszystkim centra handlowe, markety i tak dalej. To też jest wygodne, to też bardzo dobrze, tylko kto będzie tam kupował, jeśli my nie będziemy zarabiać, wytwarzając czegokolwiek. A dzisiaj coraz mniej wytwarzamy. Nie ma już dzisiaj żadnych produktów, którymi Polska mogłaby się chwalić. O tak, my produkujemy, no na przykład Nokia. Nie, no to Finowie produkują Nokia. O, my produkujemy świetne komputery. No nie, my już nawet komputerów nie produkujemy, bo firma Optimus została doprowadzona do ruiny. Wprawdzie z innych przyczyn i w inny sposób, no ale, ale tak się właśnie stało. I jeżeli my nie będziemy stawiać na produkcję własną, własnych rzeczy, to zubażamy się nie tylko fizycznie, ponieważ nie mamy produkcji, nie mamy z tego dochodu, ale zubażamy się też intelektualnie. A ci inżynierowie, ci ludzie, którzy są zaangażowani w produkcję, to oni znajdą te prace i będą pracować dla potęgi kogo innego. Informatycy pracują dla potęgi francuskiej telekomunikacji. Inżynierowie chemicy tu z Zachemu niedługo będą pracować dla BASF-u, ale nie dla Polski.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, Niemcom się opłaca, w Polsce się nie opłaca. Czy rzeczywiście się nie opłaca po stronie prawdy?
Szanowni Państwo, naszym kolejnym rozmówcą jest pan Jan Kryger, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność. Panie Przewodniczący, jak pan patrzy na tą całą sytuację i na ten dialog społeczny, jaki tutaj ma miejsce?
Myślę, że najlepiej odzwierciedla tą sytuację takie określenie, że w kręgach związkowych Ciech zyskał już taki przydomek grabarza polskiej chemii. Chcę również tutaj powiedzieć, że jako zarząd regionu staraliśmy się wspierać międzyzakładową organizację związkową w całym tym dialogu na różnych szczeblach. Już rok temu, po wielkiej manifestacji związkowej w Bydgoszczy, doprowadziliśmy do sytuacji, w której doszło do rozmów z Ministerstwem Skarbu w Warszawie, w Centrum Dialogu Społecznego. Koledzy tutaj związkowcy uczestniczyli również w tych rozmowach i dokładnie pamiętam, jak właśnie zadawali pytania wiceministrowi Leszkiewiczowi, jak realizowany jest właśnie ten pakiet inwestycyjny w ramach umowy prywatyzacyjnej. Tutaj no, uzyskiwano zapewnienia, że oczywiście minister się temu przyjrzy i tak dalej, ale wiemy, jak to się wszystko kończy. No, dzisiaj tylko wiemy, że wiceminister, który coś no, próbował nam obiecać, dzisiaj jest członkiem zarządu Orlenu, o ile dokładnie jestem poinformowany.
100 000.
Tak?
100 000 zarabia.
O, i zarabia, tak jak tutaj mówi, 100 000, może jest to ciekawsza posada niż w Ministerstwie Skarbu, jeżeli chodzi o przychody. Chcę również tutaj powiedzieć, że chyba na dwóch wojewódzkich komisjach dialogu społecznego poruszaliśmy również tutaj tą sytuację. Może opowiem o takiej no, trochę śmiesznej sytuacji, kiedy przewodniczący zarządu regionu Leszek Walczak na wojewódzkiej komisji dialogu społecznego w Bydgoszczy pytał się członka zarządu Ciechu, czy to prawda, że w grupie Ciech no, są takie praktyki, że jeżeli w jednej spółce jest się prezesem, to w drugiej na przykład, czy członkiem zarządu, to w drugiej jest się w Radzie Nadzorczej i odwrotnie. Również już pytał o taką sytuację, że no, zwalnia się przykładowo w jednej spółce grupy Ciech, a zatrudnia w następnej. Z tym oczywiście wiążą się zawsze duże apanaże, odprawy, no i tym podobne, można powiedzieć, skutki finansowe. I co odpowiedział członek tegoż zarządu Ciechu? Ja bardzo dziękuję za to pytanie i chcę wszystkich Państwa zapewnić, że od czerwca 2012 roku takie praktyki nie mają miejsca już w Ciechu. Również chcę powiedzieć, że staraliśmy się sprawą Zachemu zainteresować władze związku no, na szczeblu krajowym. Tutaj mamy też zapewnienia, że ta sprawa jeszcze będzie kolejny raz poruszana w Komisji Trójstronnej, chociaż wiemy też wszyscy, jak na dzień dzisiejszy wygląda ten dialog w Komisji Trójstronnej. Jest to jednostronny dyktat, tam naprawdę nie ma dialogu. Również ostatni zjazd Komisji Krajowej w tej sprawie przyjął stanowisko, wzywając rząd polski, żeby wycofał się właśnie z tej sprzedaży, żeby również tutaj użył wszelkich swoich, można powiedzieć, wpływów, ale z tych dokumentów, które również pokazywali nam koledzy z Komisji Międzyzakładowej Zachemu, wiemy dokładnie, że Ministerstwo Skarbu praktycznie umyło ręce, stwierdzając, że ta umowa prywatyzacyjna w całości została przez Ciech wykonana i w związku z tym nie mógł im, jak to się mówi tutaj, zabronić podjęcia takiej decyzji, która praktycznie, można powiedzieć, likwiduje zakład, a setki pracowników traci swoje dotychczasowe miejsce pracy. W odniesieniu jeszcze też do ostatniej właśnie manifestacji, pikiety, która miała miejsce właśnie przed budynkiem, który znajduje się za nami. Chcę tutaj wyraźnie stwierdzić, że w moim odczuciu, a może używając wyrafinowego języka prawnego, powinienem powiedzieć mniemaniu, zarząd Zachemu w tej sprawie naruszył albo złamał co najmniej 3 ustawy, a mianowicie ustawę o zgromadzeniach publicznych, ustawę o związkach zawodowych i również kodeks pracy. Może pokrótce uzasadnię, dlaczego tak uważam. Trybunał Konstytucyjny w 2006 roku wydał orzeczenie, w którym jasno i wyraźnie stwierdził, że jeżeli chodzi właśnie o wolność tych zgromadzeń, czyli taką najwyższą formę demokracji, to żadna władza, w tym również władza spółki Zachem, nie powinna ingerować w sposób, w jaki, można powiedzieć, to zgromadzenie będzie prowadzone. Tu w tym wypadku wielokrotnie tutaj mamy nawet na piśmie stwierdzenia zarządu Zachemu, który uzurpuje sobie prawo do tego, tak, że ta manifestacja była nielegalna. Tak? Chcę również powiedzieć, że w tej swojej konsekwencji zabrnął tak daleko, że postanowił ukarać uczestników, pracowników Zachemu i udzielił im nagan, czyli kar porządkowych, kar upomnienia, tak? I to jest też kuriozalne. Trzeba tutaj stwierdzić, że związek zawodowy właśnie na podstawie ustawy o związkach zawodowych w swoich działaniach jest samorządny, niezależny, a teraz proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że przewodniczący, tak, który jest na etacie związkowym, tak, wykonuje, można powiedzieć, tak, swoją działalność związkową, a zarząd Ciechu, tak, każe go za działalność związkową. Chwileczkę, chyba coś tu jest nie po kolei, ale takie działania są. Jak wiemy również, bardzo, można powiedzieć, przykre konsekwencje poniosła pani tutaj portierka, tak, z tego biurowca, nasz członek związku. Oczywiście zwolniono tą panią, tak, z artykułu 52. Oczywiście nie zgadzamy się z uzasadnieniem, ponieważ stwierdzamy, że nie można tutaj udowodnić tej pani celowości tych działań, które zarzuca jej zarząd. Oczywiście udzieliliśmy tej pani wszelkiej pomocy prawnej, będziemy robili wszystko, żeby można powiedzieć, tą panią przywrócić. Chcę również powiedzieć, że w bardzo trudnej sytuacji życiowej ta pani się znalazła, ale z takiego oficjalnego oświadczenia zarządu Zachemu wiemy, że zrobiono według nich wszystko zgodnie z prawem i nie mają sobie nic do zarzucenia. Także mam wrażenie, że w wielu przypadkach ci ludzie takie zachowują się, jakby nie mieli sumienia, a sprawy moralne nie miały dla nich żadnego znaczenia.
Dziękuję panie przewodniczący za wypowiedź. Po stronie prawdy, proszę państwa, za chwilę powrócimy do tematu.
Reportaż interwencyjny po stronie prawdy. Telefonicznie połączyliśmy się z panem posłem Pawłem Szałamachą, byłym wiceministrem skarbu w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Panie ministrze, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Panie ministrze, jesteśmy w Zachemie, w Bydgoszczy, rozmawiamy o dramatycznej sytuacji. 2000 ludzi może stracić miejsce pracy, ale mówimy też o dramatycznych mechanizmach, które do tego doprowadziły. I pytamy się pana, panie ministrze, czy do tego musiało dojść?
Do tego nie musiało dojść. Jeszcze kilka lat temu, kiedy Zachem wszedł do grupy Ciech, My uratowaliśmy po prostu wówczas spółkę, która była już zagrożona upadłością w roku 2004-2005. No niestety w kolejnych latach, kiedy zaszły zmiany polityczne w naszym kraju, kiedy przyszła ekipa Platformy i PSL-u, te osoby, które weszły wówczas do zarządów tych spółek, no przede wszystkim one nie znały się na przemyśle chemicznym, a po drugie skoncentrowały się na swoim dobrostanie, a nie na swojej pozycji materialnej, a nie na pracy dla firmy. I wówczas po pierwsze w ciechu podjęto błędne decyzje dotyczące zaprzestania realizacji strategii. Miała powstać instalacja chemiczna produkcji podstawowego surowca, który jest wykorzystywany do produkcji tego chemikalium TDI, które jest produkowane w Zachemie. Miała być wybudowana w Polsce ta fabryka po to, żeby się uniezależnić od importu. No a poza tym zaprzestano po prostu żmudnych, konkretnych działań naprawczych w firmie, w Zachemie. Wydawało się wtedy na początku wielu ludziom, że jak już firma została uratowana, to hulaj dusza, piekła nie ma, że nie trzeba pracować, że nie trzeba dokonywać konkretnych działań naprawczych krok po kroku. To zostało odłożone na półkę i po kilku latach są wyniki, są rezultaty. No, ja obserwuję ten proces z goryczą. Ja byłem w Bydgoszczy w poprzednim tygodniu, mieliśmy klub parlamentarny. Później było jeszcze seminarium, taka konferencja naukowa o w szczególności poświęcona Zachemowi, ale także przemysłowi w Polsce. No i patrzę na to, co po 5 latach tej obecnej ekipy jest w Bydgoszczy z wielką goryczą, ale niestety to jest sytuacja, którą znaliśmy w innych miastach także. Przecież sektor stoczniowy u mnie w Poznaniu Cegielski, no Zachem jest tutaj pewną częścią tego szerszego obrazu.
Dramatycznego obrazu, 2000 ludzi może stracić pracę, ale pytamy się także, panie ministrze, o stan państwa polskiego. Kto poniesie odpowiedzialność za to, że takie zakłady pracy zostały położone na łopatki na rzecz interesu kapitału obcego, bo w tym przypadku możemy o tym także już mówić. Niemcy są bardzo zainteresowani produkcją, im się opłaca, a nam się nie opłaca.
No tutaj są właśnie są błędy. Niekompetencja tych ludzi, którzy rządzili Zachemem i Ciechem przez te ostatnie lata i obawiam się, że coś więcej, że jakieś po prostu działania intencjonalne, bo skala błędów, skala jest naprawdę poważna. No, wygląda sytuacja na tyle, że jedynie działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta mogą zablokować praktycznie wygaszenie Zachemu.
No bo z tego co wiemy, to także, panie pośle, właściciel w ogóle z tą instytucją nie konsultował swojej decyzji.
No tak. No to jest jeszcze jeden element całej układanki. Ma być sprzedana cała dokumentacja, cała wiedza kontrahenci de facto dotycząca tego surowca chemicznego o nazwie TDI w skrócie, bo to jest skomplikowana nazwa chemiczna, a to jest jeden z głównych produktów Zachemu. Ma być właśnie sprzedana na rzecz dużej firmy niemieckiej. Niemcy u siebie budują instalację, która ma być za 2 lata uruchomiona i w związku z tym ten polski rynek na te chemikalia, który dzisiaj jest zaopatrowany z Bydgoszczy, Zachemu, będzie zaopatrowany no już z Republiki Federalnej Niemiec. My się nie godzimy na taką sytuację, żebyśmy jako kraj byli pozbawieni nowoczesnego przemysłu, pozbawieni i postawieni na takiej pozycji takiego półperyferium. W ostatniej w ostatnim miejscu w takim łańcuchu tworzenia po prostu wartości w gospodarce, żebyśmy mieli jedynie kiepsko opłacone miejsca pracy. My musimy mieć ten kryzys, te ostatnie miesiące i lata pokazują, że przede wszystkim Polska potrzebuje gospodarki zrównoważonej, że nie tylko banki, nie tylko usługi finansowe, ale także przemysł. Przemysł, jeszcze raz przemysł, produkcja, wytwarzanie dóbr, towarów w kraju, a po drugie, że to musi być nie tylko na zasadzie dobrej woli inwestorów zagranicznych, którzy przychodzą i czasami inwestują, ale to muszą być także firmy kontrolowane przez polski kapitał, przez rodzimy zarówno publiczny, zarówno państwowy, jak i prywatny. Bo w przeciwnym razie mamy właśnie sytuację taką jak w Zachemie, albo taką jak w Bielsku-Białej, gdzie jest bardzo dobra fabryka w ramach grupy Fiat samochodów, no ale Fiat decyduje raczej, żeby ją wygasić i produkować nowe modele już we Włoszech, co nie ma nic wspólnego z rachunkiem ekonomicznym w tym przypadku, ale z przyczyn właśnie powiązań z Republiką Włoską, sens tych powiązań politycznych i sentymentalnych, oni po prostu decydują, że Polska jest na dalszym miejscu. Zachem jest bardzo dobrym przykładem na szersze zjawisko, na tą pewną chorobę, która jednak toczy nasz organizm. I no i trzeba po prostu bić na alarm, zatrzymać to, co się dzieje. W Zachemie i w Ciechu przez ostatnie lata siedziały osoby, które po prostu nie miały pojęcia o przemyśle chemicznym. I ludzie, którzy no, nie przejmowali się za bardzo swoimi po prostu obowiązkami, ale byli częścią takiej sieci powiązań politycznych, weszli ze względu właśnie na te, że czegoś dokonali, że mieli jakąś dobrą kartę zawodową, jakieś mocne dokonanie, wiedzę techniczną inżynieryjną, no, ale dlatego, że byli dobrze notowani w ramach obecnej władzy i doprowadzili swoimi błędnymi, niekompetentnymi decyzjami do dzisiejszej sytuacji.
Sytuacji dramatycznej.
Patrzę na to, jak już powiedziałem, z dużą goryczą. No jest mi niesamowicie pod tym względem przykro, bo my w 2006 roku już raz uratowaliśmy Zachem. Już raz Zachem był uratowany i to wcale nie była łatwa sprawa. Także były wówczas organizowane przez właśnie Platformę. Kiedy my ratowaliśmy, wyciągaliśmy Zachem z zapaści, wówczas oni krzyczeli, protestowali itd.
Panie pośle, o tych działaniach politycznych już rozmawialiśmy w naszym dzisiejszym programie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu przypomnę, że rozmawialiśmy z panem posłem Pawłem Szałamachą, byłym wiceministrem Skarbu Państwa. Drodzy Państwo, do tej sytuacji, o której dzisiaj mówimy w programie interwencyjnym, dojść można było tej sytuacji uniknąć, gdyby znaleźli się właściwi ludzie na właściwym miejscu.
Pan Czesław Rekowski, członek MOZ Zachem, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Panie Czesławie, jak pan patrzy na tą całą sytuację, jaka dzieje się wokół zakładu Zachem?
Jeżeli chodzi o Zachem, to od 1939 roku do 1945 to była fabryka prochu Bromberg Dynamik na potrzeby wojny. Od 4 grudnia 1948 roku Zachem wznowił produkcję DNT, jak i TNT. To są materiały również służące do zbrojeniówki. W latach 50., a szczególnie 19 listopada 1952 roku doszło do tragedii w Zachemie, gdzie nastąpił wybuch i zginęły 24 osoby. To była tragedia, po której Zachem się długo odbudowywał. W latach 60. nastąpiła odnowa oblicza zachemowskiego, nastąpiła produkcja cywilna, ruszyły barwniki, PCV, polwinyly. Także po tych latach dalszych sytuacja w Zachemie się zmieniała i w latach 70. zaczęto budować zakład syntezy. zakład syntezy, który był przyszłością dla Zachemu. Można powiedzieć, że ten zakład, już wtedy ludzie, którzy tu pracowali, byli dumni z tego, że tu pracują. I uważam, że wielu dzisiaj, którzy są na emeryturach, mówią sobie, że co się stało z ich dumy, co się stało z ich zakładem. To jest tragiczne. No w tym 78-79 w Zachemie pracowało 7800 pracowników. Można sobie wyobrazić, jaka to była firma. Jeżeli chodzi o koszty płac do kosztów ogólnych zakładów, to się nie zmieniło. To się wahało od 6,5-7%. Też proszę sobie wyobrazić, że tu pracownik nic nie zawinił. Pracownik nie zniszczył tego zakładu. To błędne zarządzanie tym zakładem doprowadziło do tego, że dzisiaj mamy likwidację. Możemy powiedzieć, że lata następne, lata 2000, gdzie mamy do czynienia z sytuacją taką, że Zachem jest zdjęty z listy 80 największych trucicieli w Polsce. Wybudowana jest oczyszczalnia ścieków, gdzie by się wydawało, że tylko idziemy na prostą, idziemy do przodu. Się okazuje, że tak nie jest. 2006 rok następuje prywatyzacja. Ciech kupuje 80% udziałów za kwotę 80 milionów złotych. Kapitał początkowy zakładu 148 milionów. W 2008 roku Ciech na opcjach w Niemczech, jak i w Rumunii na Gaworze przeinwestował i zanotował stratę 1,8 mld złotych. Za to nie odpowiedział ani prezes Kochalski, ani prezes Kunicki. Wręcz przeciwnie, otrzymali sowite odprawy kilka milionów złotych. Dla ludzi nie ma pieniędzy na to, żeby ich opłacić, żeby mieli miejsca pracy. To jest tragedia. Ja uważam jedno, no błąd jaki w tym wszystkim tkwi. My jako ludzie wiary powinniśmy postawić przede wszystkim Pana Boga na pierwszym miejscu. A wtedy będzie wszystko na swoim miejscu. Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i swoje podobieństwo. Więc człowiek służy Panu Bogu, a co człowiek wytworzy, powinno służyć człowiekowi. A nie odwrotnie. Nie może być tak, że człowiek służy ekonomii albo człowiek służy polityce. Ani prawu. Prawo powinno być dla człowieka. Ekonomia dla człowieka. A nie to, co się w tej chwili dzieje. My mamy sytuację taką, że kraj, który przewrócił, można powiedzieć, cały układ warszawski, płaci po raz kolejny taką cenę, że wreszcie w tym narodzie dojdzie do tego, że będziemy żebrakami, emigrantami, a w końcu może i złodziejami. Czy o taką Polskę myśmy walczyli? Chyba nie. Dziękuję.
Proszę Państwa, po raz kolejny w tym pytaniu, w tym programie zadajemy sobie pytanie, czy o taką Polskę walczyliśmy po stronie prawdy.
Reportaż interwencyjny po stronie prawdy. Z nami są także mieszkańcy Bydgoszczy. Jak pan na imię?
Krzysztof.
Panie Krzysztofie, 2000 ludzi może stracić pracę, może stracić swój byt.
Tak, to prawda i dlatego my się nie możemy biernie przyglądać i cały czas przez te lata patrzeć na tą dziką prywatyzację, bo w naszym mieście było szereg zakładów, które produkowały bardzo dobre wyroby. Wyroby były eksportowane na zachód o standardzie światowym. Do dzisiejszego dnia część tych wyrobów jest produkowana, ale już pod innym właścicielem. Weźmy na przykład Eltrę. W zakładzie Eltra złącza wielostykowe wysokiej jakości są produkowane do dzisiejszego dnia. Co się stało z Kobrą, z butami? Nie mamy Kobry, nie mamy butów. Pięknych butów, jakościowo dobrych, nie mamy zakładów rowerowych, ale mamy dziką prywatyzację, bo można dzisiaj pojechać do zakładu Makrum i zobaczyć, jak został sprywatyzowany zakład Makrum. Otóż Pryzma Gruzu i to jest przykład polskiej prywatyzacji. Ja apeluję do Platformy i PSL-u w tym programie przestańcie szkodzić Polsce.
Dziękuję serdecznie. To głos także mieszkańców Bydgoszczy.
Pan Andrzej Werner, przewodniczący z NSZZ Solidarność. Panie Andrzeju, pan jeszcze chciał dać kilka słów do naszego programu.
Tak, ponieważ nasze interpelacje u najwyższych władz nie dawały rezultatów i kiedy w końcu dowiedzieliśmy się, że Ciech ma zamiar sprzedać, dokonał warunkowej sprzedaży TDI za kwotę 176 milionów, a przypominam, że Zachem cały kupił za niecałe 80 milionów, no to doszliśmy do wniosku, że trzeba działać gdzie indziej. Złożyliśmy doniesienia, byliśmy osobiście również w ABW. Sprawa naszym zdaniem jest za mało pociągnięta. Dostaliśmy pismo po 3 tygodniach, że sprawą zajmuje się prokuratura. Jak na razie nie widać tych działań. Uważamy, że w ogóle do Zachemu i do Ciechu powinien wkroczyć jakiś główny rewident i zbadać wszystko od podszewki. Ludzie, widząc teraz, że zakład chyli się już do upadku, przynoszą nam wiadomości, które świadczą o tym, o działalności Ciechu, która doprowadziła właśnie Zachem do tej sytuacji. Jeszcze dwa słowa może. W tej chwili wynik po 10 miesiącach jest 24 miliony na minusie. 24. Straty na sprzedaży mamy. Natomiast dowiadujemy się, ja pozwolę sobie skorzystać tutaj z notatek, żebym nie pomylił, że strata netto jest w wysokości 244 miliony. Uważam, że jest to wirtualna księgowość, ponieważ doszło do tworzenia rezerw na potrzeby likwidacji spółki oraz obniżono wartości środków trwałych o kwotę ponad 164 milionów. Równocześnie dołują nas odsetki od kredytów udzielonych przez Ciech, ponieważ nigdy Ciech u nas nie zainwestował nawet złotówki ze swoich pieniędzy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Szymon Durlak, Solidarna Polska. Jak pan patrzy na tę sytuację?
No, pani redaktor, jesteśmy zszokowani sytuacją, jaka tutaj się dzieje. To przerasta każde pojęcie. Rozmawiałem ostatnio z europosłem Cymańskim, który chce się zająć również tą sprawą. Będziemy robić wszystko, żeby Zachem ratować. Ostatnio pisaliśmy interpelację poselską. Oczywiście żadnej odezwy od władz rządzących w tej chwili. Co jeszcze? No, próbujemy, tak? Doradzamy. Są nasi prawnicy do dyspozycji tutaj i Solidarności Zakładowej, jak i pracowników. Wszystko, co możemy, możemy udostępnić zakładowi pracy, wspomagamy ich, wspieramy ich, ale nie tylko Zachem wspieramy, wspieramy również Formet. Formet też jest na skraju przepaści, może przepaść naprawdę bardzo porządny zakład, z którym wiążemy naprawdę przyszłość, tak? Istnieje możliwość naprawdę bycia liderem w Polsce, robienia form i chcemy tak samo i Zachem, i formę ratować. Nie chcemy, żeby te firmy podzieliły los takich zakładów jak Belma, jak Kujawiak Bydgoski. Kujawiak Bydgoski skończył, wiadomo jak, nie został kamień na kamieniu, gruzowisko. Mimo to, że dzień wcześniej była kończona instalacja nowa do produkcji browaru, na następny dzień została rozebrana i wywieziona. I widzimy, że to samo się dzieje również z Zachemem. Dlatego mówimy nie i będziemy wspierać jak najbardziej, żebyśmy tutaj uratowali ten Zachem. Bo dla regionu naprawdę 2000 miejsc pracy to jest nie do odbicia się później, tak?
Dziękuję bardzo. Pan Szymon Durlak, Solidarna Polska, po stronie prawdy.
Reportaż interwencyjny powoli dobiega końca. Pan poseł Tomasz Latos, panie pośle, minister z nikim nie rozmawia, trudno chociażby załodze umówić się na spotkanie z panem ministrem. Prezes nie rozmawia z załogą, a zatem polityczna samowola.
Prezes nie rozmawia, prezes stosuje represje wobec pracowników, jak słyszeliśmy chociażby od związkowców. I tak naprawdę to pokazuje, w jaki sposób ta władza rozmawia z społeczeństwem. A przecież ten zakład można było uratować. Ja pamiętam, jak ponad 3 lata temu pierwszy raz zabierałem głos w sprawie Zachemu, zrobiłem konferencję prasową, słyszałem wtedy ze wszystkich stron, że mnie szkodził, że mnie nie straszył, bo przecież jest wspaniale, jest cudownie, Zachem będzie się rozwijał, świetlana przyszłość przed nim. Dzisiaj widzimy, że niestety wtedy miałem rację, ale to widzimy też, jak ogromna jest niegospodarność w Polsce, jak wielka jest niekompetencja, jak wielkie jest działanie na szkodę własnego państwa. Pora wreszcie rozliczyć władzę tu na miejscu w Zachemie, tych prezesów, którzy zaszkodzili, tego prezesa, którego już w tej chwili nie ma, ale przecież jeszcze nie tak dawno, ja w dalszym ciągu jest członkiem Platformy Obywatelskiej, a przecież jeszcze nie tak dawno szkodził Zachemowi. temu prezesowi, który szkodził z pozycji Ciechu, ale wreszcie też i całej władzy, całemu rządowi, który w taki, a nie inny sposób omamił Polaków, rządzi Polską niestety na szkodę własnego kraju.
Dziękuję serdecznie i kończymy także reportaż interwencyjny po stronie prawdy. Oczywiście będziemy przypatrywać się tym wszystkim działaniom, które będą podejmowane, a które będą bezpośrednio związane z przyszłością Zachemu. Drodzy Państwo, ta sytuacja mogła dzisiaj wyglądać diametralnie inaczej. Były szanse, żeby ten zakład przynosił zysk. Były szanse, aby ten zakład był miejscem pracy dla wielu tysięcy osób. Dzisiaj 2000 osób może po prostu wylądować na bruku. Po stronie prawnej z Państwem z Bydgoszczy żegnają się
Gabriela Gawron
oraz ojciec Piotr Detlaff.